Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Na Kubie zabito kolejnego księdza.
Ważnym dniem dla Polski i Unii Europejskiej nazwał wybór Jerzego Buzka sekretarz generalny COMESA.
W Częstochowie obraduje Europejska Konferencja Egzorcystów.
14 lipca witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Beata Zajączkowska.
Już po raz drugi w ciągu 5 miesięcy zamordowano hiszpańskiego księdza przybyłego w ostatnich latach na Kubę do pracy duszpasterskiej.
Ciało 74-letniego księdza Mariana Arroyo Merino znaleziono wczoraj na plebanii parafii w Regli, nadmorskiej miejscowości nad Zatoką Hawańską, gdzie od 5 lat był proboszczem i rektorem Maryjnego Sanktuarium Narodowego. Podała to do wiadomości diecezja Hawany, precyzując, że pierwsze informacje wskazują na morderstwo kapłana. Należał on do diecezji madryckiej. Poza Hiszpanią przez wiele lat pełnił posługę również w Chile. Na Kubę przybył 12 lat temu i pracował najpierw w samej Hawanie, gdzie był proboszczem, a ponadto doradcą ruchu pracowników chrześcijańskich i dyrektorem Instytutu Nauk Religijnych. Jako gorliwy duszpasterz ksiądz Arroyo odznaczał się szczególnym charyzmatem w odniesieniu do takich zjawisk jak pobożność ludowa i synkretyzm religijny. Czytamy w wydanym po jego śmierci komunikacie diecezji hawańskiej.
5 miesięcy temu na przedmieściach Hawany znaleziono ciało innego hiszpańskiego kapłana z licznymi ranami ciętymi, leżące obok jego spalonego samochodu. 61-letni ksiądz Eduardo de la Fuente Serrano, od 10 lat przebywający na Kubie, również był proboszczem jednej ze stołecznych parafii, gdzie zajmował się szczególnie ubogimi.
Uznanie tym, którzy w Kolumbii bronią życia i promują jego kulturę, wyraził episkopat tego kraju w komunikacie wydanym na zakończenie swej sesji plenarnej. Trudząc się i troszcząc, by nasz kraj odnalazł drogę prowadzącą do pojednania i pokoju, podjęliśmy refleksję nad Ewangelią życia, piszą kolumbijscy biskupi.
W dokumencie końcowym przypomniano takie zamachy na ludzkie życie jak zabójstwa, aborcja, eutanazja, samobójstwa, niewola, prostytucja, haniebne warunki pracy. Zwracamy ponadto uwagę, piszą biskupi Kolumbii, na wzrost przestępczości, degradację, do jakiej prowadzi zbrojny konflikt, na porwania, wysiedlenia, narkomanię, handel narkotykami, niszczenie środowiska naturalnego i korupcję. Wszystko to godzi w ludzkie życie, którego jedynym panem jest Bóg i które również kolumbijska konstytucja uznaje za nienaruszalne prawo. Na szczęście są w Kolumbii ludzie, którzy zdecydowanie pracują w obronie życia. Grupy i instytucje zajmujące się bezinteresownie edukacją, pomocą społeczną, ochroną środowiska, organizacje obrony praw człowieka. Zasługują na nasze uznanie i poparcie, działając w przekonaniu, że życie jest dobrym i największym darem Boga, stwierdza konferencja episkopatu. Do respektowania ludzkiego życia w każdej jego fazie wzywał na rodziców, pracowników służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, a także siły zbrojne. Wymowny to apel w kraju, gdzie trwa konflikt z lewackimi partyzantami.
W ramach odbywającej się w Bogocie sesji plenarnej kolumbijscy biskupi udali się do sanktuarium Matki Bożej w Chiquinquirá. Tam w obecności tysięcy pielgrzymów rozpoczęli misję kontynentalną ogłoszoną przed 2 laty w Aparecidzie. W Kolumbii wpisuje się ona również w przygotowania do obchodów 200. rocznicy niepodległości tego kraju, która przypadnie w przyszłym roku.
Episkopat Filipin wezwał wiernych do czynnego angażowania się w życie polityczne. Tamtejsi biskupi wydali wczoraj list pasterski o wkładzie laikatu w politykę i pokój. Zachęcają w nim, aby kompetentni katolicy podjęli obowiązek troski o dobro wspólne i wystartowali w planowanych na przyszły rok wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Ze swej strony Kościół dołoży starań, aby samo głosowanie odbyło się w sposób uczciwy i przejrzysty.
Dokument zaprezentował w Manili przewodniczący Komisji Justicja et Pax tamtejszego episkopatu, biskup Rodrigo Pabilio. Biskupi uznają, że obecna sytuacja w kraju jest zatrważająca i tragiczna. Ostrzegają, że kultura przemocy i śmierci wydaje się w społeczeństwie brać górę. Tylko w zeszłym roku na wyspie Mindanao wybuchło ponad 50 bomb, przynosząc bezsensowne ofiary i nasilając terror. Tymczasem reforma kraju może się dokonać tylko jeżeli prowadzona będzie przez ludzi kompetentnych, uczciwych i dążących do wspólnego dobra. Stąd episkopat przypomina Filipińczykom prawo i obowiązek zgłaszania oraz wybierania właśnie takich kandydatów. O ile zadaniem władz jest stawianie przestępców przed sądem, Tak zadanie laikatu polega na nieprzymykaniu oczu na przemoc i łamanie praw człowieka. Biskupi zachęcają do tworzenia wielosektorowych grup, które monitorowałyby poszanowanie prawa i zapobiegały przestępczości.
List o odpowiedzialności za kraj opublikowany został po zakończonej w niedzielę sesji Episkopatu Filipin. 95 biskupów wybrało na niej nowe władze. Przewodniczącym episkopatu został znany z zaangażowania przeciwko nielegalnemu karczowaniu lasów biskup Nereo Otcimar, który swój urząd obejmie 1 grudnia.
Wszechobecna korupcja jest rakiem drążącym kongijskie społeczeństwo. Druga choroba to tocząca się od lat wojna inspirowana przez siły zewnętrzne. Tę diagnozę stanu państwa stawiają biskupi Demokratycznej Republiki Konga w przesłaniu zatytułowanym Sprawiedliwość czyni naród wielkim. Właśnie tym dokumentem ogłaszają rok jubileuszowy dla kongijskiego kościoła. Ma on służyć, jak piszą, leczeniu wszelkich chorób narodu, a zarazem pomóc w budowaniu lepszej przyszłości Konga na bazie sprawiedliwości i solidarności. Przesłanie episkopatu zostało opublikowane z okazji 49. rocznicy odzyskania przez Kongo niepodległości.
Biskupi zastanawiają się, jakie są owoce tych lat niepodległości. Wymieniają wśród nich świadomość przynależności do jednego narodu oraz wykształcenie elity politycznej i umocnienie instytucji demokratycznych. Zarazem wskazują, że Kongo poczyniło wiele kroków wstecz, zaś antywartości zdominowały tkankę etyczną społeczeństwa. Biskupi wyraźnie piszą, że od korupcji nie jest wolny żaden wymiar życia Kongijczyków. To wszystko wyciska negatywne piętno na krajowej gospodarce, a sytuację kryzysu pogłębiają niekończące się konflikty zbrojne.
Biskupi Konga wyrażają nadzieję, że rok jubileuszowy przyczyni się do odnowy tkanki społecznej. Podkreślają jednocześnie, że trzeba ogromnego wysiłku na polu formacji duchowej, moralnej i obywatelskiej, aby ukształtować Kongijczyków potrafiących oprzeć się powszechnej w kraju dyktaturze łatwego zysku. Swe przesłanie kongijski episkopat kończy apelem, by nadchodzące miesiące stały się czasem intensywnej formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, bo to może poprawić przyszłość Demokratycznej Republiki Konga.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Obradujący w Strasburgu europarlamentarzyści wybrali go zdecydowaną większością głosów. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nie zawieść waszego zaufania, powiedział nowy przewodniczący.
To jest ważny dzień i dla Polaków, i dla Unii Europejskiej, uważa ksiądz Piotr Mazurkiewicz. Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej nazwał wybór polskiego polityka symbolicznym momentem zasypywania podziałów historycznych w Europie.
Polska przeżywała kilka takich momentów. Od upadku komunizmu poprzez moment wstąpienia do NATO, wstąpienia do Unii Europejskiej. I teraz doświadczanie takiego pełnego partnerstwa wewnątrz Unii Europejskiej. To znaczy nie jesteśmy już gdzieś w drugim rzędzie, ale także te pierwszoplanowe pozycje w europejskiej polityce, jak się okazuje, mogą być spełniane przez Polaków. Ale nie jest to kwestia tylko Polski, ale wszystkich nowych członków Unii Europejskiej i pewnego poszanowania dla ich partnerstwa, ich godności. I przez to ważne dla całej Europy, a nie tylko dla tych państw, które symbolicznie reprezentuje pan dzisiaj przewodniczący parlamentu Buzek. To jest to również taki znak uznania, że można być Europejczykiem również na sposób środkowoeuropejski i jest to równoprawny sposób być Europejczykiem.
Jerzy Buzek zapowiedział, że priorytetem będą dla niego prawa człowieka. Chce się również starać umocnić pozycję Parlamentu Europejskiego. Polski Biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
O wyzwaniach, jakie współczesne społeczeństwo stawia przed ludźmi chcącymi żyć Ewangelią na co dzień, dyskutowali anglikańscy biskupi Wielkiej Brytanii. W mieście York na północy Anglii zakończył się dziś synod generalny tego kościoła. Mówiono też o konieczności zmian organizacyjnych wewnątrz samej wspólnoty anglikańskiej, postulując m.in. redukcję liczby biskupów.
W pracach synodalnych uczestniczył zajmujący się w katolickim episkopacie Anglii wariekumenizmem ksiądz Andrew Farley. W czasie wspólnych rozmów podjęto m.in. takie kwestie jak rozwody, antykoncepcja, aborcja i homoseksualizm. Nie wypracowano jednak żadnego wspólnego stanowiska w tej sprawie. Co więcej, jak zauważa ksiądz Foley, strona anglikańska bardziej koncentrowała się na tym, co dzieli oba kościoły, niż co je łączy. Wzajemne relacje ocenił jednak jako dobre, biorąc pod uwagę trudności przeżywane przez Kościół anglikański w związku z wyświęceniem homoseksualistów na pastorów oraz kobiet na biskupów.
Muzułmanie spalili koptyjską świątynię prawosławną w Górnym Egipcie. Poinformowało o tym we Frankfurcie nad Menem Międzynarodowe Towarzystwo Praw Człowieka. Nowy, konsekrowany dopiero 10 dni temu kościół w Beni Mazar, 200 kilometrów na południe od Kairu, trzech mężczyzn oblało benzyną i podpaliło, doszczętnie go niszcząc. Państwowa policja wyznaczona do ochrony obiektów w ogóle nie interweniowała. Incydent ukazuje napiętą atmosferę międzyreligijną i ciężkie położenie chrześcijańskich Koptów na wiejskich terenach Egiptu, powiedział niemiecki rzecznik Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka. W obawie przed islamskimi ekstremistami egipskie organy bezpieczeństwa zamknęły koptyjską świątynię w Beni Mazar zaraz po jej konsekracji.
Europejska konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia do Spraw Uwalniania trwa na Jasnej Górze. W pięciodniowym spotkaniu bierze udział prawie 300 osób, kapłanów oraz świeckich, którzy pomagają egzorcystom. Zjazd zgromadził przedstawicieli krajów niemieckojęzycznych oraz dawnego bloku komunistycznego.
Spotkanie służy przede wszystkim poszerzaniu wiedzy związanej z okultyzmem i New Age oraz wymianie doświadczeń, podkreślił ksiądz Andrzej Grewkowicz, egzorcysta archidiecezji warszawskiej.
Czas obecny jest czasem, w którym te trendy New Age'u próbują przenikać w działalność psychologów. Wiele tutaj tak zwanej pomocy psychologicznej jest faktycznie formami okultyzmu, chociażby tak zwane ustanowienia Hellingera czy korzystanie z hipnozy.
Złe duchy, czyli upadłe anioły, istnieją i co do tego nie ma wątpliwości, przekonuje ksiądz Grewkowicz i podkreśla, że ludzi opętanych przez szatana wśród zgłaszających się do egzorcystów jest około 2%. Polska może poszczycić się największą w Europie, poza Włochami, liczbą kapłanów mających mandat Kościoła na walkę z opętaniem. W kraju egzorcyści są w każdej diecezji, w niektórych jest ich kilku. Na Starym Kontynencie najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o uprawnionych do posługi uwalniania, jest w Niemczech. Mająca charakter zamknięty, europejska konferencja potrwa do piątku. Na czwartek przewidziano konferencję prasową. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Ponad 700 osób z Piotrkowa Trybunalskiego po 4 dniach pielgrzymki dotarło na Jasną Górę. Pogoda sprzyjała, ale trudu nie zabrakło. Co zatem powoduje, że wyruszamy na pielgrzymi szlak?
Siostra Marietta Drozdowicz, augustianka z Krakowa, pielgrzymuje od małego.
Modlitwa do Matki Bożej, że właśnie pomoże, że coś się wyprosi. To są też takie rekolekcje i spotkanie z młodymi. Jesteśmy w habicie, czy tam księża w sutanach. To jest też takie świadectwo, że właśnie można inaczej żyć i być szczęśliwym.
W pielgrzymce dominowali ludzie młodzi.
Każdy ma takie indywidualne intencje. No ja przede wszystkim idę w takiej dziękczynnej intencji za cały ten rok, za rok studencki, bo myślę, że mimo wszystko to był szczęśliwy rok. No i naprawdę mam za co Bogu dziękować.
Po raz pierwszy w tym roku pielgrzymi mogli adorować w drodze Najświętszy Sakrament, podkreśla kierownik pielgrzymki ksiądz Krzysztof Nowak.
Chcemy również w jakiś sposób przytamniać sobie szczególną obecność Pana Jezusa pośród nas, uwrażliwić się, a także innych na uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej.
Piotrkowscy pielgrzymi wezmą udział w uroczystościach Matki Bożej Szkaplerznej, a potem wracają do domu. Także pieszo. Z trasy 141. pielgrzymki piotrkowskiej na Jasną Górę dla Radia Watykańskiego Łukasz Głowacki, Radio Vox FM.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.